Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Witam ojca Grzegorza, który dzisiaj jest z nami w audycji. Ojciec Grzegorz mój, bo jest dwóch ojców teraz.
Tak.
Drodzy Państwo, no i Państwa wszystkich bardzo serdecznie witam i zapraszam do słuchania naszej audycji, dzisiejszej audycji dla chorych. Dzisiaj temat, przed tygodniem zapowiadałam misję w Madagaskarze, czy na Madagaskarze, zaraz to ustalimy. A witam w studiu gościa dzisiejszego, pan Jacek Jarosz. Witam pana. Pan Jacek Jarosz jest związany od wielu lat z Fundacją Redemptoris Missio z Poznania, a równocześnie jest, i tu muszę przeczytać, co sobie napisałam, ratownikiem medycznym, specjalistą zdrowia publicznego, jeszcze większym specjalistą od promocji zdrowia. Musi pan, panie Jacku, za chwileczkę, jak pan się przywita ze słuchaczami, wyjaśnić, co to znaczy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, pani redaktor. Szczęść
Dzień
Boże,
dobry,
szanowni
szczęść
państwo.
Boże.
Już wyjaśnię.
No właśnie, specjalista zdrowia publicznego.
Zdrowie publiczne to
jak
jest...
urzędnik jakiś, tak?
Nie, nie jest tak strasznie. Nie? Zdrowie publiczne to jest taka dziedzina, taka nauka i można by powiedzieć sztuka, która polega na tym, żeby zdrowi ludzie byli jak najdłużej zdrowi. To taka, takie preludium do medycyny. Staramy się zrobić wszystko jako...
Działanie na rzecz profilaktyki.
Tak, działanie na rzecz profilaktyki, edukacji zdrowotnej, więc tutaj szeroko pojęte działanie na rzecz ochrony zdrowia jeszcze przed chorobą.
A specjalista, promocji zdrowia, no to o to chodzi właśnie. Drodzy Państwo i Panie Jacku, umawialiśmy się już dość długo na tę audycję i zawsze coś tam wchodziło pomiędzy nas, przeszkadzało. Ale no i dzisiaj się spotykamy i doszłam do wniosku rano, że właściwie ta audycja powinna być dzisiaj, bo przecież dzisiaj jest Światowy Dzień Ubogich, uroczystości w Rzymie, które były transmitowane zresztą, bardzo, bardzo interesujące słowa ojca świętego Franciszka. To tak jakby miało być, prawda? Bo będziemy mówić o osobach mieszkających na Madagaskarze. Na Madagaskarze,
na Madagaskarze,
tak?
Zgadza się,
tak?
Dokładnie.
A więc o osobach, które my nawet, którzy nie zetknęliśmy się z misjami, jakieś mamy taką świadomość, że osoby, które mieszkają w krajach tak zwanych misyjnych, to są osoby, którym specjalnie trzeba pomagać jakoś, specjalnie wspierać. Zgadza się?
Rzeczywiście, no jest tak, że kraje globalnego południa, jak się dzisiaj nazywa, te ubogie, najuboższe miejsca świata, wymagają naszej szczególnej troski i szczególnego działania. Poziom życia, poziom ubóstwa, jaki można znaleźć, czy to na Madagaskarze, czy w innych krajach Afryki, jest naprawdę dramatyczny. Dramatyczny.
Pan, zresztą zaraz dojdziemy do pana doświadczeń, ale ja chciałabym jednak, żebyśmy nawiązali do tego dzisiejszego dnia, a szczególnie do słów ojca świętego Franciszka, bo one były takie dużo mówiące, ale no, przynajmniej we mnie wzbudziły dużą refleksję. Chociaż tak mi się wydaje, że całe życie jestem blisko osób, wydaje mi się, słabszych ode mnie, prawda? Ale powiedziałam, wydaje mi się. A jednak mimo to poruszyły mnie te słowa, które... Może są oczywiste, ale kiedy człowiek je tak usłyszy, to też czasami zadziałają specjalnie. Pierwsza taka myśl, którą sobie zaznaczyłam, to nie wystarczy oburzać się i myśleć o tych osobach, które mieszkają w krajach misyjnych na przykład, albo myśleć i oburzać się na biedę ludzi, którzy chodzą po ulicach i szukają naszej pomocy. Nie wystarczy oburzać się, że siedzą ludzie na ulicy i żebrzą. Nie wystarczy myśleć, gdzie ta opieka socjalna, gdzie tutaj państwo i tak dalej. Nie wystarczy się oburzać na zło, które jest w świecie, Ale trzeba zacząć coś robić.
Tak, rzeczywiście.
Prawda? Bo często tak mówimy, no przecież ja nic złego nie robię, tak? Nic złego nie robię, no ale trzeba by zacząć robić dobro, tak?
Tak, no troska jest niezbędna po to, żeby zauważyć w ogóle problem, który występuje gdzieś w społeczeństwie, czy to w Polsce, czy daleko w Afryce, ale ta troska to jednak za mało. Jednak jest potrzebne nasze działanie, bo
taka
ten
troska,
bunt,
która się tylko ogniskuje na naszych emocjach, uczuciach, prawda, i bólu serca.
Ten bunt jest potrzebny, ten bunt przeciwko biedzie, przeciwko tym wszystkim problemom, ale na samym buncie, jeśli zakończymy, no to będzie to w nas rodzić jedynie frustrację, a my potrzebujemy czegoś jeszcze. Potrzebujemy, żeby ten bunt przekuć w działanie, a możliwości działania jest naprawdę dużo.
Tak, ja jeszcze tutaj nawiążę może, bo chciałabym, mówiąc o tym, bo chciałabym, żeby to była taka szersza refleksja na temat osoby ubogiej, chociaż nie to sobie zakładaliśmy, prawda, ale tak słowa Ojca Świętego Franciszka pobudziły mnie też do takiego, no jak mówiłam zresztą, warto nawiązać też do tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tam są te elementy świadczenia pomocy. Zobaczyć coś. A więc my widzimy w telewizji, prawda? Drugi element. Wzruszyć się. A więc wzruszyć się nie w sensie płaczu i tak dalej, ale żeby nasze serce się poruszyło. I też oglądając kogoś na ulicy, poruszeni jesteśmy tą biedą człowieka albo matki z dzieckiem, która siedzi. Ale trzeci element, zadziałać. Zadziałać, bo możemy zobaczyć, wzruszać się, ale nie działać.
Przejść
a tutaj chodzi o to, żeby zadziałać.
Tak, dokładnie. Jeszcze ja bym dodał jeden element. Zadziałać odpowiedzialnie i profesjonalnie. Bo czasami
odpowiednio,
żeby zadziałać odpowiednio. Bo czasami może nam się wydawać, że robimy coś dobrego, że pomagamy komuś, a okazuje się w praktyce, że nie do końca to tak wygląda. Dlatego dobrze się skupić na tym, żeby to była pomoc sprawdzona, żeby
a
była
więc zatrzymać się przy tym człowieku i zobaczyć, czego potrzebuje.
Tak, dokładnie.
Panie Jacku, jeszcze druga myśl z tej wypowiedzi, ale to już z wypowiedzi przy okazji modlitwy Anioł Pański. Też może myśl, którą już rozwijał w swoich encyklikach i w swoich różnych wypowiedziach Ojciec Święty Jan Paweł II, że spotykając osobę potrzebującą, czy cierpiącą, czy ubogą, jak dzisiaj mówimy, używamy tego pojęcia ubogi, ale to przecież obejmuje różne kategorie sytuacji naszych życiowych, prawda? Że często, kiedy spotykamy się z taką sytuacją, z takim człowiekiem, to odczuwamy lęk, strach, a przede wszystkim myślimy, no ale co ja mogę? Przecież ja no nie jestem lekarzem, nie mam środków finansowych za dużo. Odczuwamy strach i zniechęcenie i trzeba nad tym przejść. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, najpierw podejdź do tego człowieka, zobacz, kim on jest i wtedy rozmyje się może ten poziom strachu, jakoś opadnie.
Tym bardziej, że żeby pomóc drugiemu człowiekowi, zazwyczaj nie potrzeba wiele. To nie muszą być jakieś ogromne fundusze, to nie muszą być dziesiątki godzin poświęconych na pomoc drugiemu człowiekowi. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, żeby uczynić coś dobrego dla innych. I tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia. Kiedy się już zacznie pomagać innym ludziom w jakiejkolwiek formie, to przychodzi taka refleksja, że ja dostaję więcej pomagając niż ten, któremu pomagam. To jest coś naprawdę niesamowitego. Sam doświadczyłem tego, będąc na wolontariatach i w Zambii, i na Madagaskarze, że faktycznie jadąc tam, myślałem, że to ja zmienię świat, pomogę
szczególnie
tysiącom...
Szczególnie jak się jest młody, w tak, wydaje, tak, że tak, tutaj właśnie
pomogę
my
tysiącom
ze swojego
osób,
bogactwa tyle damy. Tak.
A po powrocie, i to się okazuje cały czas, każdego dnia to coraz bardziej dostrzegam, że to ja niesamowicie wiele wyniosłem. Ciekawość świata, szerokie spojrzenie na ludzi, na innych, na
i
problemy,
siebie,
na
siebie. Zobaczenie siebie też w innej, w innej perspektywie, prawda? Drodzy Państwo, 13:10, tak, 10 minut wspólnujemy refleksję, ale myślę, że ona będzie nam pomocna do dalszej rozmowy, już może bardziej takiej konkretnej, skupionej na waszej fundacji, na tym, co robi wasza fundacja, to znaczy Fundacja Redemptoris Missio, tam jest dłuższa nazwa, to pan zaraz powie, co robi fundacja w zakresie pomocy osobom ubogim. To powiedzmy może o fundacji, chociaż ona, o fundacji mówimy co roku przy okazji Dnia Trędowatych. Ale proszę bardzo, panie Jacku, pan jest wiceprezesem fundacji. Ale jest pan wiceprezesem fundacji. Proszę bardzo.
Myślę, że wielu słuchaczom nasza fundacja jest znana.
Nazwa jaka jest? To jest
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Redemptoris Missio oczywiście zaczerpnięte z encykliki papieża Jana Pawła II. Tak. Fundacja powstała już 25 lat temu, więc w tym roku świętowaliśmy ćwierćwiecze nasze. Z tej okazji też kilka wydarzeń miało miejsce, żeby to nie były tylko takie, prawda, obchody huczne, a również żeby te obchody jakoś pomogły innym, czyli uczyniły to, co jest w naszym zamyśle od początku. Zorganizowaliśmy taką jubileuszową wyprawę chirurgów do Kamerunu. Operacja Sala Pumbe nazywała się ta akcja, gdzie grupa medyków, specjalistów z dużym doświadczeniem wyjechała na 2 tygodnie do jednego z ośrodków misyjnych, do jednego ze szpitali misyjnych w Kamerunie i tam zoperowała mnóstwo ludzi. To było ponad 70 operacji w 2 tygodnie, więc od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych pracowali.
I rozumiem, że to wszystko było na koszt ze środków fundacji, tak?
Tak, oczywiście. Mhm. To wszystko było zorganizowane ze środków fundacji. Przyznam, że to było kosztowne przedsięwzięcie. Mhm. Bardzo dużo kosztował sprzęt, leki, wysyłka tych lekarzy, ale to był taki element, którym chcieliśmy podkreślić, że to jest już 25 lat naszej działalności.
To nie chodzi o Akademię Koczci,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Bo przez te 25 lat właśnie na tym się skupiamy. Mm-hmm. Fundacje zakładały 3 wspaniałe postaci.
No właśnie, tak czekałam, że pan nawiąże do nich.
Profesor Zbigniew Pawłowski, kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych w Poznaniu, ówczesny. Ksiądz doktor Ambroży Andrzejak, zajmujący się misjologią. I moim zdaniem tutaj w ogóle fenomenalna postać, pan doktor Norbert Relis. Wówczas student z kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym.
Już też uczestniczył w tych audycjach kilkakrotnie.
Tak, i proszę zauważyć, że tu student medycyny współtworzył tak wielkie, wspaniałe dzieło z profesorem i doktorem misjologii, więc coś niesamowitego.
I też związana była z fundacją po powrocie z Ugandy, doktor Wanda Schumann.
Wanda Błyńska. Tak. Bardzo Błyńska, ściśle, pani doktor. Do dzisiaj, mimo że już niestety nie ma pani doktor z nami, to do dzisiaj jej duch jest obecny i inspiruje wielu wolontariuszy i nas, kiedy pracujemy w fundacji, inspiruje niemal każdego dnia do tego, żeby działać jeszcze bardziej, żeby jeszcze lepiej pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. No bo to jest ta idea, która nam przyświeca od początku.
No tak.
To, żeby wspierać ośrodki misyjne, medyczne ośrodki misyjne sprzętem, kadrami, wiedzą, umiejętnościami z Polski. Fundacja Redemptoris Missio powstała po to, żeby zaopatrywać te medyczne potrzeby w krajach globalnego południa. Wysyłamy od tych 25 lat medyków różnych specjalności, to są zarówno lekarze, jak i stomatolodzy, położne, pielęgniarki, do wielu, wielu krajów świata. To były Indie, Papua Nowa Gwinea, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Zambia, Namibia, Jamajka nawet. Można by wymieniać bez końca ilość tych ośrodków. Do tych ośrodków, poza medykami, wysyłamy również materialną pomoc. Środki opatrunkowe, wspieramy również finansowo niektóre projekty, a także, co ostatnio jest bardzo zintensyfikowane, projekty infrastrukturalne.
Co to znaczy?
Budujemy między innymi dom z marzeń, to jest taki dom opieki nad dziećmi w Kenii, ale tutaj jeszcze dla mnie osobiście ważniejsza rzecz, budujemy również chatę medyka, czyli przychodnie na Madagaskarze. Myślę, że o tym jeszcze później szerzej wspomnimy. Więc wspieramy nie tylko kadrami, nie tylko materialnie, ale też dbamy o to, żeby rozwijała się infrastruktura tam na miejscu.
Tak, żeby coś pozostało takie, taka ewidentna na przykład przychodnia, która będzie służyła nawet, kiedy was już tam nie będzie, prawda?
Tak, dokładnie.
Panie Jacku, pan był tutaj około 2 lata temu pierwszy raz z panią Eweliną właśnie, położną. Też wybieraliście się, pamiętam, na misję. Gdzie pan, nie wiem, czy razem jechaliście? Nie pamiętam.
Nie jechaliśmy razem, to było w 2014 roku i rzeczywiście wtedy to był mój pierwszy wyjazd do Afryki. Opowiadaliśmy z panią Eweliną o Madagaskarze, a Ewelina o Kenii, bo ona tam się na 9 miesięcy aż udała, żeby pracować w ośrodku zdrowia. Ja wówczas opowiadałem o planach pracy na Madagaskarze w takiej niewielkiej miejscowości Mandabe, gdzie spędziłem 6 miesięcy. Tutaj korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu Eweliny oraz w imieniu wszystkim i wszystkich ludzi, którym udało się pomóc, podziękować słuchaczom za wsparcie, którego udzielili tym projektom.
Bo dzięki temu mogliście wyjechać, tak?
Tak, tak. Gromadziliśmy środki na wiele różnych sposobów, odwiedzaliśmy wiele instytucji. No i zwróciliśmy się również do Radia Maryja i tutaj społeczność Radia Maryja bardzo entuzjastycznie zareagowała, za co jesteśmy serdecznie wdzięczni.
Cieszę się bardzo.
Udało się dużo dobrego zrobić, o czym myślę, że jeszcze.
Panie Jacku, Madagaskar mnie kojarzy się przede wszystkim z ojcem Janem Bejzymem, który jest niezwykłą postacią, myślę. Szczególnie kiedy przeczyta się jego listy z Madagaskaru, trzeba powiedzieć, że on przecież te 100 lat temu, kiedy jeszcze Polski właściwie nie było, przeszło 100 lat temu, na przełomie XIX i XX wieku zbudował tam centrum pomocy osobom chorym na trąd ze środków polskich, tylko i wyłącznie. Polski wtedy nie było, jak gdyby, jak to się mówi, na mapie świata. On poprzez różne swoje kontakty, poprzez wielość listów wysyłanych do Polaków, uzyskał środki właśnie z nieistniejącego kraju. On to mocno podkreślał. I z tych listów, oprócz osobowości ojca Jana Bejzyma, o której ciągle marzę sobie, żeby zrobić osobną audycję, ale nie chciałabym dzisiaj o tym mówić, ale przebijał obraz ludzi, tam są tak, żyją Malgaszowie, przebijał obraz ludzi niesamowicie ubogich, niesamowicie biednych i materialnie, ale też jakoś duchowo, poprzez jakąś taką izolację od świata.
Tak, tak. No,
jakie pan miał wrażenie? Proszę powiedzieć coś o Madagaskarze.
Mimo tego, że minęło 100 lat, odkąd działał tam ojciec Bejzym, to ten poziom ubóstwa dalej jest przerażający. To nawet na tle pozostałych afrykańskich krajów Madagaskar...
Pan ma doświadczenie przecież, był pan w wielu krajach.
Tak, miałem okazję pracować jeszcze przez 3 miesiące w Zambii, również w ośrodku misyjnym położonym w głębokim buszu, ale porównując nawet te dwa kraje, Zambię i Madagaskar, Madagaskar jest niebywale ubogi. Bieda, którą tam widać na każdym kroku i ubóstwo ludzi, no może, jeśli się nie jest na to odpowiednio przygotowanym,
może
naprawdę
porażać.
Tak.
To, co ojciec święty Franciszek mówił, strach, tak, możemy tak, czuć strach. Tak.
Tam szczególnie, gdzie to jest tak olbrzymi rozmiar tego ubóstwa, może to budzić w nas lęk. Niemniej jednak pod tą fasadą ubóstwa da się znaleźć dużo miłości w tych ludziach i myślę, że
zwyczajnych
tutaj
ludzi, z tymi samymi potrzebami.
Tak, zwyczajnych ludzi. Tutaj jedną z takich refleksji, którą po powrocie już miałem, było to, jak my się niewiele różnimy. My tu w Europie i ludzie tam na Madagaskarze, czy w ogóle w Afryce. Oczywiście jest mnóstwo kulturowych, społecznych, materialnych różnic, ale jest coś, co nas...
W tej istocie nie
tak,
ma.
Niebywale do siebie zbliża. My tak samo potrzebujemy miłości, tak samo potrzebujemy zrozumienia, wsparcia, pokoju. To są takie same potrzeby i u źródeł, tak na dobrą sprawę, jesteśmy tacy sami. Mamy jedynie inne narzędzia, którymi osiągamy te swoje namiętności, a to, co najważniejsze w człowieku, jest identyczne. I to wymaga dużo pracy, żeby pod tą fasadą ubóstwa odnaleźć to prawdziwe człowieczeństwo.
Ale jakie to jest ważne, co pan powiedział, bo to też nam, jeżeli będziemy mieli taką świadomość, to będzie nam ułatwiało sprawowanie wsparcia, opieki, prawda? Bo też trzeba umieć pomagać, żeby nie naruszać godności. To są takie duże słowa, ale one się tak bardzo sprawdzają w życiu. Kiedy komuś pomagamy, to trzeba naprawdę wiedzieć jak,
tak,
żeby
tak.
ten drugi człowiek nie poczuł się upokorzony.
Tym bardziej, że Madagaskar to jest bardzo trudne środowisko ze względu chociażby na to, że ponad połowa mieszkańców Madagaskaru to animiści. Mimo, że tradycja misyjna jest tam dość długa. Wspomnieliśmy o ojcu Bejzymie, który tam już ponad 100 lat temu działał. To mimo wszystko ponad połowa mieszkańców to animiści. I nawet w pracy medyka bardzo często dało się to poznać, kiedy zanim do przychodni zdrowia poszło się do szamana, prawda?
Tak.
Więc pacjenci najpierw szli do szamana, najpierw dostawali jakieś, powiedzmy, magiczne wsparcie od tego czarownika, a dopiero później trafiali do przychodni. No czasami okazywało się to dramatyczne. Pamiętam jednego pana, który spacerował bardzo często po tej miejscowości Mandabe w towarzystwie młodego chłopca i zwrócił moją uwagę, bo był niewidomy. I zapytałem lokalnego misjonarza, księdza Ludwika, co się stało temu mężczyźnie. Okazało się, że w dzieciństwie poszedł do szamana z jakimś prostym zapaleniem oka. Dostał na to maść przygotowaną specjalnie przez tego czarownika. No i stracił wzrok na całe życie. Więc no, bywa tak, że ta pomoc szamanów jest w skutkach swoich dramatyczna.
To w wielu krajach to potwierdza się. Misjonarze mówią, lekarze. Pamiętam, jak pani doktor Wanda Błęska mówiła, że szczególnie w początkach swojej pracy z osobami trędowatymi, jakie miała problemy, kiedy chorzy nie chcieli stosować lekarstw, bo chcieli jakoś tak zweryfikować tą decyzję, czy tą ordynację pani doktor zweryfikować z miejscowym właśnie szamanem.
Tak, jest duża kulturowa, społeczna różnica jest naprawdę duża i na to trzeba być gotowym, jak się jedzie tam do pracy, bo no bez tego można utkwić w takim poczuciu frustracji, w takim zniechęceniu, a jak się zrozumie, że no jednak to jest drugi koniec świata, no to od razu jest łatwiej, od razu jest lepiej.
Panie Jacku, może powiem najpierw, przypomnę radiosłuchaczom naszym, że dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy o pomaganiu, tak najogólniej, prawda? Za chwileczkę konkretnie powiemy o tym, co robicie w Madagaskarze, o waszym najnowszym projekcie. Naszym gościem jest pan Jacek Jarosz, związany z fundacją, żeby krócej było, to tylko powiem tyle, że związany z fundacją Redemptoris Missio z Poznania. Panie Jacku, wasza fundacja rozpoczyna projekt konkretny na Madagaskarze. Proszę opowiedzieć o tym.
Tak. Ten projekt jest wynikiem, no nie ukrywam, że tej wizyty, tej półrocznej pracy wolontariackiej, jaką miałem okazję przeżyć na Madagaskarze, jeszcze tam na miejscu wpadł mi do głowy pomysł, że no skoro są miejsca, w których zupełnie ludzie są pozbawieni opieki medycznej, bo przez część swojego pobytu tam pracowałem w takiej niewielkiej wiosce Berununu. Ona była oddalona od tej misyjnej stacji o jakieś 20 kilometrów i w porze deszczowej zupełnie była odcięta od świata. Można się było do niej dostać jedynie piechotą i to również nie każdego dnia. Więc widząc to, że tam nie ma żadnego lekarza, żadnego medyka, żadnego pielęgniarza, zdecydowałem się przez 3 miesiące tam...
Można być odciętym zupełnie od pomocy medycznej.
Tak. W związku z czym założyłem tam taki mały punkt medyczny w takiej prostej, prowizorycznej malgaskiej chacie, krytej liśćmi, ze ścianami z gliny i tam przez 3 miesiące, te najgorsze, newralgiczne, deszczowe miesiące, pracowałem z pacjentami. No i wtedy narodził się w mojej głowie pomysł, żeby no zmienić tą sytuację, żeby w tych miejscach, w których nie ma dobrze skonstruowanego systemu opieki, zbudować przychodnie. No i ta przychodnia to właśnie Chata Medyka. Taki tytuł, taką nazwę nosi projekt budowy niewielkiego ośrodka zdrowia, co prawda nie w Berununu, a w miejscowości Befasi. Tam misjonarze oblaci przejęli misję niedawno i tą misję rozwijają. Pojawił się problem właśnie opieki zdrowotnej i chcemy na ten problem odpowiedzieć. Gromadzimy teraz środki, jesteśmy na etapie załatwiania wszystkich formalnych kwestii, zbierania funduszy, i będziemy budować tam prosty ośrodek zdrowia. Więc tutaj ta idea pomocy jest jak najbardziej aktualna. Wpisuje się też w ten dzień, który dzisiaj obchodzimy.
Ale tak sobie myślę, że no, zbudujecie ośrodek zdrowia, czy jakiś budynek, prawda? I trzeba przecież zorganizować, bo łatwo zbudować, jak się środki zbierze, ale trzeba zorganizować codzienne funkcjonowanie. Czy to też będzie spoczywało na waszej fundacji? Czy jest jakaś możliwość korelacji z miejscową służbą zdrowia? Jak to jest? Jakie są możliwości współpracy z tym, co już tam, że tak powiem, nie wiem, państwo, czy nie wiem, jakich pojęć tu używać, oferuje osobom chorym.
Tu pani redaktor zwróciła uwagę na tą szalenie istotną kwestię, o której wspomnieliśmy na początku, ten profesjonalizm i odpowiedzialną pomoc. Bo rzeczywiście moglibyśmy zebrać środki, nie jest łatwo, ale moglibyśmy i wybudować i zostawić. Ale chodzi o to, żeby tą pomoc przemyśleć długofalowo. I tutaj w tym przypadku tak właśnie będzie. Na miejscu będzie na co dzień pracował lokalny pielęgniarz, malgarz, który zostanie przygotowany do działania przez lokalnego misjonarza, który jest proboszczem na misji w Befasi. I my tego pielęgniarza, może nie jednego, może więcej, będziemy chcieli wspierać raz, że wysyłką wolontariuszy, którzy przez część roku będą tam normalnie świadczyli usługi medyczne w zakresie swojej specjalności czy specjalizacji, a dwa, będziemy chcieli wspierać ten lokalny personel szkoleniami, edukacją.
No właśnie, tak sobie pomyślałam, pan powiedział, że proboszcz miejscowy przygotuje pielęgniarza
Nie pod kątem medycznym, pod kątem takim administracyjnym. Pod kątem medycznym oczywiście ta osoba będzie miała wcześniej zdobyte wykształcenie, więc tu o to możemy być spokojni. Niemniej jednak warto te standardy podnosić, bo również nie da się ukryć, że lokalne standardy edukacji, świadczenia usług zdrowotnych są niższe niż u nas, więc wysyłając z Polski specjalistów, którzy będą szkolić tamtejszy personel, zostawiamy na sposobie działo na długie lata. Dzięki temu podniesiemy poziom tych usług, podniesiemy poziom zdrowia w ogóle, taki mamy cel główny, podniesiemy poziom zdrowia tej lokalnej ludności w okolicach Befasi, no i będzie zachowana ta ciągłość pracy. Nasi wolontariusze wyjeżdżający do pracy plus wolontariusze, którzy będą edukować, plus lokalny personel. I w ten sposób zapewnimy ciągłość pracy. Jednak, żeby to zrobić, najpierw musimy...
Tak, zdobyć środki. Tutaj w waszej fundacji szczególnie ważne jest to, że oddziałujecie na taką dużą grupę młodych ludzi, szczególnie studentów Akademii Medycznej w Poznaniu, prawda, że wielu z waszych wolontariuszy to są studenci po prostu,
tak,
którzy już, kiedy jadą tam, w zetknięciu z osobą chorą, tak często chorą, na wiele chorób, prawda, też nabywają umiejętności takich interpersonalnych, relacyjnych, to co też ważne.
I tak, część wolontariuszy, która wyjeżdża od nas do Afryki, to studenci rzeczywiście wyjeżdżają na praktyki wakacyjne na ostatnich latach studiów, ale koncentrujemy się głównie na wysyłaniu specjalistów, młodych medyków, którzy już studia ukończyli, bądź specjalistów z długim stażem, więc tu też znowu się skłaniamy ku profesjonalizmowi. Jako Redemptoris Missio bardzo nam na tym zależy, żeby raz tą ideę rozbudzać, tą ideę misyjną rozbudzać u młodych ludzi, ale dwa, żeby opierać działania jednak na profesjonalizmie.
Tak, to taka kontynuacja dzieła właściwie Polaka przez waszą fundację, chociaż to nie jest ta sama miejscowość, ale ten sam kraj. to niezwykle chyba cenne, żeby też świadomości jakoś zostało, że Polacy świadomości może nie miejscowych ludzi, ale może w świadomości tej grupy urzędniczo rządzącej, że Polacy jednak w sposób ciągły pomagają mieszkańcom Madagaskaru.
Tak, no my mamy piękne tradycje misyjne. Tu wspomniany ojciec Jan Bejzym, ale wspomniana doktor Wanda Błońska, tak. Ale również ojciec Marian Żelazek, również ojciec Marceli Prawica, to
ojciec Wiśniewski,
ikony.
Tak. Panie Jacku, jak można się z wami kontaktować? Bo rozumiem, że szukacie teraz wsparcia na różne sposoby. Jak można? No jesteście na stronie internetowej, tak?
Przede wszystkim to chciałbym słuchaczy poprosić o coś, do czego nie jest potrzebne odwiedzanie żadnej strony internetowej czy wysyłanie jakichkolwiek listów. Mianowicie chciałbym serdecznie poprosić o modlitwę w intencji tego naszego projektu, bo myślę, że no tutaj ta forma wsparcia jest kluczem do tego, żeby myśleć o dalszym wsparciu. A jeśli już, to zapraszam serdecznie na stronę internetową www.medicus.ump.edu.pl.
Och, nikt tego nie zapamięta. To ale jak jest wpiszemy, do Redemptoris Missio?
Jak wpiszemy w wyszukiwarce Redemptoris Missio,
tak,
jak wpiszemy w wyszukiwarce Redemptoris Missio, Fundacja Redemptoris Missio, no to właśnie. Jeden z pierwszych rekordów to będzie właśnie nasza fundacja. Można również do nas dzwonić. Tutaj pozwolę sobie, że jeszcze później wspomnimy numer, dobrze?
Tak, ale może już teraz proszę podać, bo może ktoś chce zapisać.
Numer telefonu 61 862 13 21. I pod tym numerem jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 16, a we wtorki do godziny 18. Wtedy w godzinach pracy możemy telefony odbierać. Serdecznie zachęcam Państwa do wszelkich form wsparcia, również no, tej formy materialnej, no bo bez tego ciężko myśleć o wybudowaniu ośrodka.
Tak, dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Rozmawiamy o pomocy osobom ubogim. Dzisiaj mówimy szczególnie o osobach mieszkających na Madagaskarze. Chciałam jeszcze, naszym gościem jest pan Jacek Jarosz, specjalista od promocji zdrowia, specjalista, ratownik medyczny, związany z Fundacją Redemptoris Missio. Chciałabym, panie Jacku, zapytać, czy są jeszcze wśród osób chorych na Madagaskarze, są jeszcze chorzy na trąd? My co roku, raz w roku mówimy o tym. Ciekawa jestem, jak to jest, bo ojciec Jan Bejzym to głównie osoby trądowate.
Trąd zdarza się cały czas na Madagaskarze, ale nie jest już wiodącym problemem, tak jak za czasów ojca Bejzyma. Niemniej jednak występuje mnóstwo problemów.
Wtedy trąd przykrywał wszystkie inne problemy, mówiąc potocznie.
Tak, a teraz wyszło mnóstwo innych problemów. Tak. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy pani redaktor wie, ale panuje epidemia dżumy na Madagaskarze, gdzie no, spodziewalibyśmy się, że no, ta choroba pozostała gdzieś w literaturze z nami jedynie,
tylko.
A okazuje się, że dżuma na Madagaskarze jest wciąż obecna.
No wszystko malaria. Związane z biedą po prostu.
Tak, malaria, olbrzymia śmiertelność związana z malarią. Tutaj głównie właśnie przez brak dostępu do ośrodków zdrowia, bo to jest choroba, którą można wyleczyć, prawda?
Tak. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Jeżeli zechcą Państwo z nami rozmawiać, ale z nami, to znaczy z panem Jackiem Jaroszem, który, jak Państwo słyszeli, ma duże doświadczenie w pomaganiu osobom, szczególnie w krajach misyjnych, mimo młodego wieku, można do nas telefonować, rozmawiać na temat pomocy, na temat osób ubogich. Tak myślę sobie, panie Jacku, że ubogimy przecież my wszyscy jesteśmy tak naprawdę, prawda? Jeżeli pomyślimy uczciwie, to wszyscy mamy te same potrzeby i wszyscy wymagamy wspierania, szczerze mówiąc. Każdy może w innym zakresie. Ale jednak warto...
To takie najgłębsze ubóstwo, myślę, że rodzi się wtedy, kiedy przestajemy dostrzegać wokół siebie drugiego człowieka.
Tak, i ma pan rację.
To jest to ubóstwo, z którym się najbardziej borykamy i z którym najlepiej powinniśmy walczyć.
No i dobrze byłoby, żebyśmy to ubóstwo w sobie dzisiaj odnaleźli szczególnie. Drodzy państwo, nasze telefony... Polska Północna 655-23-55, Polska Południowa 655-23-56, 56 to numer kierunkowy, tak mówię, Polska Północna, Południowa, słuchacze mieszkający w Polsce Północnej i Południowej, ale to są te skróty dla radiosłuchaczy w telefonii. W naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy to 48-56, a z USA i Kanady 011-48-56. Drodzy państwo, odbieramy już telefony w audycji dla chorych. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Pani i szczęść Boże Panu. Na początku to bym chciał poprosić o zaspokojenie mojej ciekawości, jak pan sobie poradził ze stroną językową. A potem dwa zdania tylko jeszcze. Mianowicie to, co życie potwierdziło w moim skromnym życiu, że starotestamentalne powiedzenie nie odmówię pomocy temu, kto pomoże drugiemu, a drugie zdanie, które mi towarzyszy w życiu, jest takie: pomóż drugiemu, a Pan Bóg ci pomoże. I to są, mi się wydaje, takie bardzo ważne słowa do zachęty, do tego, żeby jednak, no, żeby jednak w jakiś sposób wypełniać to wskazanie. Dziękuję, to z mojej strony wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Boże. Panie Pawle.
Dziękujemy serdecznie. Rzeczywiście język. To za chwilkę język, ale tak pierwsza na gorąco myśl, że dużo szukamy tych motywacji do pomagania w dzisiejszych czasach, a Pan tutaj rewelacyjnie zwrócił uwagę, że już w Starym Testamencie powinniśmy oprzeć te nasze działania. To bardzo motywujące. A co do języka?
Takie hasło, które wiele osób sobie powtarza, że Panie Boże, ja się zajmuję Twoimi sprawami, ale Ty zajmij się moimi. Tak? To też można. Tak, proszę.
Co do języka? Rzeczywiście to było duże wyzwanie. Przed wyjazdem ksiądz Ludwik, misjonarz Mandabe, zalecił mi naukę intensywną języka francuskiego, więc rzeczywiście...
A tam jest obowiązujący język francuski?
Tak, tak. Urzędowym językiem jest język francuski, ale na tej urzędowości się wszystko tak naprawdę kończy, bo kiedy dotarłem do Mandabe, a już później do tej małej wioski Berununu, okazało się, że po francusku nie mówi nikt, więc mogłem porozmawiać w tej pierwszej części pobytu w Mandabe z siostrą zakonną, z księdzem misjonarzem, no to po polsku, ale siostrą zakonną prowadzącą przychodnię po francusku, może jeszcze z paroma osobami, a poza tym już został sam malgaski. W drugiej części, kiedy mieszkałem i pracowałem w Berununu, po francusku nie mówił nikt.
No.
Tak, tam byłem sam. Nikt nie mówił w żadnym europejskim języku w promieniu 20
kilometrów. 20 kilometrów od najbliższej, tak.
Tak, tak, tak. Ale przez ten pierwszy etap pobytu intensywnie na miejscu uczyłem się malgaskiego, więc po 3 miesiącach byłem już w stanie dogadać się w... Oczywiście, w takich najprostszych kwestiach, bo
na
3 miesiące to nie jest czas, kiedy się można dobrze nauczyć operować jakimś językiem, ale byłem w stanie pracować z pacjentem, przeprowadzić prosty wywiad, zalecić prostą terapię, no bo też ze względu na moje kompetencje nie zajmowałem się niczym szczególnie skomplikowanym.
Tylko z takimi najbardziej potrzebnymi.
Tak, no i szczególnie leczeniem malarii, prawda, no te takie najbardziej potrzebne rzeczy. I to już było w języku malgaskim.
No, to pan jest dzielny, powiem, i zdolny językowo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie i gorąco chciałam powitać gościa w studio, gospodarzy prowadzących audycję oraz całe Radio Maryja. Ja z taką gorącą prośbą dzwoniła do tego programu taka starsza pani, która prosiła o kontakt, po prostu dokwiela jej samotność i chętnie chciałabym jej pomóc. I czy mogłabym podać numer telefonu, żeby ta pani się mogła ze mną kontaktować?
Proszę pani, czy to było w audycji dla chorych?
Tak, tak, ta pani.
No od czasu dzwoniła. Do czasu ktoś telefonuje i mówi, że chciałby kogoś mieć, chociaż mieć możliwość rozmowy telefonicznej, ale nie wiem, pani chce podać swój numer telefonu?
Numer telefonu Bożena z Włocławka.
No, to na pani odpowiedzialność, to myślę,
tak,
że
tak.
Można.
No. Podaj numer.
To proszę szybko podać numer telefonu.
532 594 285.
A pani imię?
Bożena z Włocławka.
Dobrze. Pani Bożeno, dziękujemy bardzo. To też jest forma pomocy. Dziękujemy
pomocy,
serdecznie.
Tak.
Pozdrawiamy panią bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, ksiądz Olsztyna.
Witamy.
Cześć, pana, czy pan, czy ojciec?
To świecki gość, tak?
Halo?
Mam zapytanie, tak, jak z bezpieczeństwem na Madagaskarze?
Jak co?
Jak z bezpieczeństwem?
A, z bezpieczeństwem.
Tam, tam kraj uporządkowany, nie ma policji, no być może jest, ale tak sobie myślę, jak pan sobie radził z bezpieczeństwem? Czy nic nie zagrażało panu, czy...
No Madagaskar...
Pan jakimiś aktami przemocy wobec siebie? Jak to wyglądało? Czy miejscowa ludność jakoś tak pana to wspierała, broniła?
No właśnie, to dobre pytanie. Jak pana przyjęto?
Ciekawe, rzeczywiście ciekawe,
sam
ciekawe
pan
pytanie.
Był jednak przez jakiś czas?
Mam takie wrażenie, że miasta afrykańskie, szczególnie duże afrykańskie miasta, są naprawdę siedliskiem olbrzymiej ilości niebezpieczeństw. Antananarywa, stolica Madagaskaru, miasto dwumilionowe niemalże, jest przepełnione przestępstwami. Mnóstwo kradzieży, pobić, zdarzają się morderstwa. Naprawdę wysoki poziom ryzyka. Niemniej jednak, jak państwo słyszycie, nic mi się na Madagaskarze przykrego w tym kontekście nie stało. Niemniej, no, dochodziły mnie głosy naprawdę o niebezpiecznych zdarzeniach. Niemniej jednak, kiedy już dojechałem na wioskę, tam w głęboki burz, to czułem się bezpiecznie. Nie ukrywam, że z każdym kilometrem, kiedy oddalałem się od dużych miast, kiedy oddalałem się od ostatniej drogi asfaltowej, coraz bardziej to otoczenie stawało się swojskie, coraz bardziej...
A nie czuł pan się właśnie jakiś taki właśnie osamotniony i jak pan oddalał się od tych...
Może to też jakaś osobnicza cecha, bo w Polsce też tak mam, że im dalej od miasta, tym dla mnie lepiej, więc może troszkę z tym się to wiązało, ale tak rzeczywiście i faktycznie w miastach jest bardzo niebezpiecznie. Na wsiach również. Wyjątkowym skarbem dla Malgaszów jest bydło. Jest naprawdę cenniejsze niż pieniądze, cenniejsze niż złoto. I często dochodzi do kradzieży tego bydła. No i tu głównie to się skupia na wsiach, więc pod tym kątem bandytów jest sporo.
Ale miejscowi mieszkańcy wiedzieli, że pan nie przyjechał po to, żeby zagrażać im w tym zakresie, tylko chce pan pomagać. To
tak,
może tak?
Miejscowi byli dla mnie naprawdę uprzejmi. Kiedy udało się komuś pomóc, wyrażali swoją wdzięczność, więc tutaj nie było żadnych problemów.
Co z odżywianiem się? Jak to było pan? Ktoś przygotowywał jedzenie, bo to jest... Ojciec pokazuje, że jest telefon następny, ale to może
dobrze,
za chwileczkę
dobrze.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłaniam się najładniej, jak umiem, najładniej, jak potrafię. Nazywam się Jarosław Bogusław Misztak. Jestem pisarzem, prozaikiem. Chcę się podzielić ze słuchaczami moim motto życiowym. Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie oddać się drugiemu człowiekowi. To jest jedno. Drugie moje motto. Najbiedniejszy człowiek to nie ten, który ma najmniej, tylko ten, który potrzebuje najwięcej. I ostatnie, najbogatszy człowiek to nie ten, który posiada najwięcej, a oczekuje i potrzebuje najmniej. Tym się chciałem podzielić, o tym w moich książkach.
Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Pozdrawiamy pana serdecznie. Szczęść Boże, dobrej drogi życzymy, bo słyszymy samochód. Proszę, proszę panie Jacku o tym jedzeniu, bo to tak sobie tak, myślę, to, że to nie jest takie
no faktycznie
proste.
Było skromnie, jeśli chodzi o jedzenie, było skromnie przez tę pierwszą część etapu. Ja tak podzielę ten wyjazd na te pierwsze 3 miesiące w Mandabe przy misji i drugą
to
część
nie było źle
w Berunulu. Przy misji nie było źle, ale było bardzo skromnie. Jedliśmy codziennie ryż na śniadanie, na obiad i na kolację. Do tego ryżu czasami była fasola, czasami były takie liście. Chciałbym całkiem poważnie powiedzieć, jakie to były liście, ale nie mam zielonego pojęcia. Aha, były po prostu jakimiś liśćmi, które tam się powszechnie jadło. No i to była cała dieta.
Z oliwą
tak
jakąś, czy z jakimś, z czym to było? Te liście szczególnie, bo tak sobie myślę, że zielenina dobrze się wchłania z oliwką.
Jakiś tłuszcz tam był na pewno, tak? Co to był za tłuszcz, nie wiem. No, ale dieta naprawdę skromna. W tym drugim etapie również opieraliśmy się na ryżu, przy czym tam już mój organizm troszeczkę się zbuntował po jedzeniu wyłącznie ryżu na każdy posiłek. Okazało się, że no to nie służy mi za dobrze, więc kupiłem troszkę makaronu i ten makaron zacząłem z przecierem pomidorowym wtedy przyrządzać i to była podstawa mojej diety.
Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o pomaganiu, a konkretnie o pomaganiu osobom mieszkającym na Madagaskarze. W studiu gościmy pana Jacka Jarosza, związanego z Fundacją Redemptoris Missio, również mającego doświadczenie pracy misyjnej. I rozmawiamy dzisiaj szczególnie o pomocy, o nowym projekcie, który Fundacja Redemptoris Missio chce rozpocząć na Madagaskarze. To jest Chata Medyka, to tak się nazywa, a chodzi o przychodnie zdrowia.
Tak.
I nie ukrywamy, że potrzeba wsparcia duchowego, modlitwy, potrzeba wsparcia finansowego, może też wsparcia w postaci, nie wiem, bo przecież fundacja czasami prowadzi zbiórki jakichś, nie wiem, opatrunków czy różnych innych, tak? Przypomnę jeszcze nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Dwa telefony dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-2333, 655-2366, kierunkowy 4856, a z USA i Kanady 011-4856. Panie Jacku, czy pan, bo jeszcze mamy około 10 minut, czy pan chciałby jeszcze jakiś wątek, może już mamy telefon, tak? To słuchamy? Halo? Halo? Halo, słuchamy? Słuchamy Radio Maryja?
Dziękuję, to Maria, zawsze dziewczyna słabo trochę słyszę, ale może...
Ale bardzo dobrze panią słyszymy.
Dziękuję bardzo za audycję. Chciałam zapytać, czy blankiety wpłat gdzieś w jakieś czasopisma się ukazują, albo można napisać do państwa i się otrzyma? To jedno pytanie. A drugie, jaki jest klimat nam na to wskaże? Jeśli ryż rocznie, to chyba jakieś
to
wilgotne, ale czy jest dużo słońca, o to mi chodzi, czy suche powietrze, czy raczej wilgotne? No i czy gorąco, jakie pory roku, tak ogólnie o klimacie, czy po prostu tam musi jechać młody całkiem człowiek, czy trochę młodszy do starości by też jakoś wytrzymał, o to mi chodzi głównie, dziękuję
czy
bardzo.
Czy pani myśli o sobie? Halo? Już pani się wyłączyła, ale panie Jacku, dobrze. Może zaczniemy może od tej pomocy, bo to, żeby nam nie umknęło,
dobrze.
Tak?
Dobrze. Rzeczywiście mamy takie swoje niewielkie wydawnictwo fundacyjne, raport fundacyjny, do którego dołączamy blankiety do przelewów. Kolportujemy je również po kościołach, ale tutaj to są głównie kościoły w Poznaniu, w Wielkopolsce. Ale jeśli chcielibyście państwo te dane, które umożliwią wsparcie finansowe, zdobyć, to serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i proszę pamiętać, że jeśli chcecie państwo przekazać fundusze konkretnie na projekt tej przychodni, to żeby dopisać w przelewie chata medyka albo Madagaskar.
Tak, żeby było krócej. No i można bo tak myślę, że sporo ludzi jednak nie posługuje się internetem, to można zatelefonować do państwa. Proszę jeszcze przypomnieć numer telefonu.
Od poniedziałku do piątku jesteśmy dostępni pod numerem 61 862 13 21. I pod tym numerem też wszystkie informacje zostaną na pewno państwu udzielone.
Jeszcze został ten element klimatu, ale mamy telefon, więc może jeszcze się uda o tym powiedzieć. Panie Jacku, odbieramy telefon. Halo?
Halo, szczęść tak. Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Paryża.
Witamy pani Barbaro.
Witam również.
Z Paryża, jak mi się to kojarzy pięknie.
Prowadzących i gościa na antenie. Mam takie małe wprawdzie doświadczenie, ale dzięki temu, że jest tutaj wielu Malgaszy. Miałam przyjaciółkę z Madagaskaru, która wróciła do swojego kraju, no, ale mogę się tak podzielić właśnie jej wspomnieniami, jej opowiadaniem, jak wyglądało jej życie, kiedy była dzieckiem i młodą dziewczyną, bo to jest związane z tym, co pan też wspominał właśnie o tej biedzie, o trudności w dostępie do opieki medycznej, ale również jej ona wspomina, ona miała to szczęście, była na, nie pamiętam z jakiego terenu, ale na wiosce dosyć oddalonej od wielkich miast, raczej bliżej buszu, rolnicze tereny, właśnie gdzie sadzono ryż, z tego rodzina żyła, obsadzano duże połacie ryżem i kukurydzą i to był główny posiłek tej rodziny, rzeka gdzieś parę kilometrów, więc też dzięki połowowi ryb mogli zaopatrywać się właśnie w pożywienie bogate w białko. I dzieci były wysyłane do szkoły, miały to szczęście, że paręnaście kilometrów od wioski była szkoła prowadzona przez jakieś zgromadzenie i tam uczyły się języka francuskiego, bo oficjalnym językiem był język francuski, więc wyobrażam sobie, że tam, gdzie nie ma dostępu do szkolnictwa, to siłą rzeczy nie znają języka urzędowego, jest tylko język malgaski i prawdopodobnie nie pisany, tylko język mówiony. Natomiast właśnie w szkołach bliżej gdzieś centrów, ośrodków prowadzonych przez zakonników właśnie dzieci uczyły się języka francuskiego. I wielkim, wielkim problemem na tym terenie i przypuszczam, że większość wyspy tam, gdzie nie ma dostępu do rzek, to jest właśnie dostęp do wody i wyobrażam sobie, że stąd jest wiele chorób, bo brak higieny, wiele chorób jak malaria i inne choroby, które właśnie związane są z brakiem higieny. Żanin, bo tak ma na imię moja przyjaciółka, wspominała, że ponieważ byli właśnie w szkole, gdzie był dostęp, to znaczy chodzili ileś tam też kilometrów do rzeki, szkoła była zaopatrzona w wodę, bo drążenie studzien było bardzo, bardzo drogie. A w rodzinnej wiosce właśnie było, no czekali na porę deszczową i w ten sposób mogli uprawiać te swoje tereny. W porze suchej właśnie musieli wiele, wiele, wiele godzin iść po to, żeby wodę sobie przynieść i zgromadzić. Także właśnie rodziny albo cała szkoła, właśnie uczniowie uczestniczyli w tym, żeby zaopatrywać szkołę i cały ten ośrodek misyjny właśnie w wodę. A takie jeszcze inne właśnie doświadczenie tutaj we Francji.
Pani Barbaro, mamy mało czasu, więc proszę tak skondensować.
Którzy stowarzyszenia, które pomagają, francuskie stowarzyszenia czy zagranica, zachód, koncentrują się właśnie głównie na tym, żeby, to znaczy nie głównie, ale jest wiele właśnie takiej pomocy, która idzie w tym kierunku, żeby budować studnie.
Studnie, tak. Z Polski też różne fundacje, stowarzyszenia w tym kierunku działają.
Redemptorisk Misja też jakiś czas temu budowała.
Tak, dziękujemy pani serdecznie. To ważny głos też w naszej rozmowie. Pozdrawiamy panią bardzo.
Serdeczny Bóg zaprosz. Tym bardziej, że miała już pani okazję odpowiedzieć na pytania pani, która dzwoniła wcześniej o klimat. Faktycznie jest tak, że woda na Madagaskarze przez dużą część roku jest czymś niesamowicie pożądanym. Przez okres pory suchej każdy tej wody poszukuje, każdy oczekuje jakiegoś do niej dostępu, a kiedy przyjdzie pora deszczowa, faktycznie jest to czas radości ze względu na to, że pola mogą wtedy obradzać, ale jest też problem z tym, o czym wspominaliśmy wcześniej, o dostępie poszczególnych wiosek do reszty świata.
Tak, bo kiedy są, tak, właśnie, kiedy jest pora deszczowa, to jest odcięcie. Panie Jacku, już będziemy, zbliżamy się do końca naszej audycji. Może na koniec jakąś taką, no nie, podsumowanie to nie ma co, prawda, ale jakaś taka myśl na koniec jeszcze, ogarniająca to wszystko, z czym pan przyjechał tu do radia.
Rewelacyjnie się zdarzyło, że jesteśmy tutaj przy okazji Dnia Ubogich, więc...
No, dla mnie to jest palec Boży.
Tak, więc warto by wrócić do samej
tej... A pamięta pan, że chciałam poprzekładać audycję, tak, i chciałam na dzień misyjny, prawda, panu coś nie pasowało?
Tak. A to nie
to
było absolutnie,
tak,
nie było planowane z
nie,
tym
nie
dniem
było
ubogich.
Oczywiście.
Tak, ale można by na tym tą konkluzję oprzeć, że faktycznie warto szukać w sobie tych pokładów dobra, tych pokładów miłosierdzia dla drugiego człowieka. Nie trzeba wyjeżdżać wcale do dalekich krajów, nie trzeba wykupować drogich biletów, nie trzeba przechodzić serii szczepień, kończyć nie wiadomo jakich studiów, żeby pomóc. Można pomóc tak samo, jak nie bardziej, będąc tutaj na miejscu w Polsce.
No jest coś takiego jak porządek serca jeszcze, prawda? To tak, ja powiem po polsku, to pojęcie, które ostatnio często się używa, że pomóżmy najpierw tym, którzy są najbliżej, może w drugim pokoju, a może w tym samym pokoju, co ja. Tak. Prawda? Tylko nie zauważamy.
Jeśli chcemy pomóc nawet ludziom z drugiego końca świata, no to wcale nie trzeba wyjeżdżać ze swojego miasta, czy wyjeżdżać z Polski. Fundacja Redemptoris Missio prowadzi mnóstwo akcji, które można wspierać, będąc tutaj na miejscu. Zaczęła pani redaktor mówić o zbiórkach materiałowych. Prowadzimy teraz akcję Opatrunek na Ratunek, w ramach której zbieramy wszelkiego rodzaju bandaże, plastry, gazy, co później trafia do ośrodków medycznych na misjach.
Mamy ale są taki... też potrzebni wolontariusze, którzy to segregują.
Tak. Jak najbardziej tak. To w naszym Centrum Wolontariatu w Poznaniu przy ulicy Junikowskiej. Tam zapraszamy wszystkich wolontariuszy, którzy tam dzielnie również oprzywają te paczki, segregują materiały.
Niedługo będziemy mieli audycję tutaj z okazji Dnia Wolontariuszy na początku grudnia, pewnie na temat wolontariatu, to też jeszcze nawiążę do tego, co pan dzisiaj powiedział. Dziękuję pani Jacku bardzo za tę audycję. Myślę, że mówiąc o osobach mieszkających na Madagaskarze, poruszył pan serca wielu z nas. Bo też ważne, żebyśmy jakoś rozszerzali swoją wyobraźnię, prawda? Żebyśmy się nie skupiali tylko na swoim własnym mieszkaniu, swojej własnej rodzinie, co też jest bardzo ważne, o czym mówiliśmy, zauważyć kogoś, kto jest obok, ale żebyśmy troszeczkę też pomyśleli, że może ktoś inny potrzebuje więcej niż my i to może podstawowej rzeczy, wody na przykład, prawda?
Czy opieki medycznej.
My sobie odkręcamy kran. I wydaje nam się, że wszędzie tak jest. Nie wszędzie. Drodzy Państwo, kończymy już nasze spotkanie. Dziękuję bardzo naszemu gościowi, którym był, jest pan Jacek Jarosz, specjalista, ratownik medyczny, specjalista zdrowia publicznego, promocji zdrowia, związany z Fundacją Redemptoris Missio. Mówiliśmy, jak już Państwo słyszeli, o pomaganiu. Przypomnę jeszcze, że można na stronie internetowej znaleźć wszystkie dane o Fundacji Redemptoris Missio, wpisując zwyczajnie Fundacja Redemptoris Missio Poznań, albo też można zatelefonować 61 numer kierunkowy 862 13 21. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w naszą audycję, ojcu Grzegorzowi, który realizował program, i panu Jackowi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich członków fundacji, których sporo znam nawet przez telefon.
Pozdrowienia przekażę, również serdeczny Bóg zapłać.
Żegnam się z państwem, żegna się Barbara Momot.